Otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 5. I tam od wiersza 17 chciałem czytać, co mówi Pan Jezus. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił, nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wszyscy znamy Pismo Święte, Nowy Testament, Ewangelię Mateusza i to słowa. I cóż nowego można byłoby powiedzieć? Tyle nowego, co przynosi nowy dzień. Tyle nowego, co przynosi nowy bochenek chleba. Nowy łyk wody. Prawda? To wszystko teraz nie jest stare. Zawsze jest świeże, potrzebne, aktualne. I Boże Słowo również jest świeże i aktualne, dlatego że wszystko płynie i nasze życie również cały czas płynie, jest w rozwoju. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie na ten temat. O co chodziło Panu Jezusowi Chrystusowi, a też i co On wniósł w nasze życie. Gdy patrzymy na początek tego rozdziału, na początek tego przemówienia, które trwa aż przez trzy rozdziały, dosyć długie jest i takie bardzo treściwe, to zauważmy, że te błogosławieństwa, te warunki szczęścia do ludzi Izraela, ludu Izraela, są kierowane, ale w innym duchu, niż to robił Mojżesz, niż to robili prorocy. Bo szczęśliwi są nie bogaci, zdrowi, zwycięzcy, ale ubodzy, ale smutni, ale potrzebujący, pragnący, ale cierpiący, a więc zupełnie jakiś inny wymiar. Albo gdy patrzymy na wiersz 21 i niżej, przodkom powiedziano, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale ja wam powiadam. I znów jest, czyżby zaprzeczenie? Czyżby Jezus zaprzeczał temu wszystkiemu? Że nie można być bogaty i wesoły i zwyciężać? Że trzeba zabijać, założyć? Bo ja wam powiadam, czy chodzi o antytezę? I tu właśnie w tym fragmencie, który czytaliśmy, jest wyjaśnienie. Ja nie przyszedłem znosić tamte rzeczy. To, co jest stare, poprzednie. Ja nie przyszedłem rozwiązać, dezaktualizować moich poprzedników. Dlatego, że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, to nawet mała jota, to jest taka mała literka, jak nasze i, a, i nawet bez kropki. Jest nawet mniejsza niż nasze i. Nawet ta jota, nawet kreska nie przeminie, aż się wszystko stanie. Jeśli by ktoś chciał rozwiązać tamto, nawet najmniejsze przykazanie, to będzie najmniejszy. Kto by tak czynił, nauczał, będzie najmniejszy. Ale jeśli by ktoś chciał nauczać właściwie, w sposób właściwy, będzie największy, ale w Królestwie Niebios. I wasza sprawiedliwość musi być jaka? Pomóżcie mi. Większa. A tu w tym przekładzie jest powiedziane jak? Obfitsza. I pozwólcie, że teraz ten tekst cały odczytam według tego przekładu na trzecie tysiąclecie tego nowszego przekładu. Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić. Rozwiązać to jest unieważnić. Prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, lecz pomóżcie mi wypełnić. No właśnie. A tu jest wyraz dopełnić. I to mnie zaintrygowało, gdy kiedyś w oryginale znalazłem ten wyraz i potem też ja się znalazł w tym nowym przekładzie. I właśnie jest dopełnić, nie wypełnić, bo każdemu z nas wyraz wypełnić, ten przedrostek wy mówi wykonać. Zrobić to trzeba to, co od nas się, czego się od nas wymaga, co jest konieczne. Ale tam jest użyty inny wyraz, tam nie chodzi o wykonawstwo. Tam chodzi o pełność, aby uczynić pełnię. Aby nie było to 340 stopni, ale 360, cała pełnia. Żeby wszystko, co czego brakuje, było już uzupełnione i że wreszcie była pełnia, a więc przyszedłem dopełnić. Zapewniam was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, ani jedna jota, ani jedna kreska w prawie nie przeminie, niż się wszystko wypełni, czyli stanie się pełnią. Bo kto by unieważnił jedno, choćby najmniejsze przykazanie i tak nauczał, będzie najmniejszy w kwestii niebios. Kto jednak będzie posłuszny prawu i będzie tak nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Mówię wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie doskonalsza, obfitsza, większa, a to jest doskonalsza, niż nauczycieli prawa i faryzeuszy, nigdy nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I właśnie to, o czym dzisiaj chcemy mówić, jest podstawą. Jest pewnym ustawieniem naszego celownika, abyśmy mogli trafić w cel. Bogu się podobać, znaczy trafić, utrafić w Jego upodobania, trafić w cel, w dziesiątkę. Więc musi być właściwy celownik. Dlatego, że niektórzy wpadają w przesadną wolność. Miłuj bliźniego jak siebie samego, a więc wolno co założyć. Bo jeśli ona mnie kocha, to jak mogę jej odmówić? Że ona mi się narzuca, albo jeśli on się mi narzuca i mówi, jak jest nieszczęśliwy i płacze mi tutaj w marynarkę, no to muszę pocieszyć. To jest miłość bliźniego, tak? A więc nie może być taki liberalizm, taka wolność, czyli swawola. Nie może tutaj być, nie może tu mieć miejsce sentymentalizm. Tak. To musi być podejście zdroworozsądkowe. Ale też nie może być brak miłości. Jak to połączyć? I słabi jesteśmy. Wiemy, ile w nas jest pokus, ile w nas jest dziur, które sprawiają, że nagle to, co najlepsze, wycieka z nas. Okazujemy się być puści, mimo że wcześniej na kazalnicy byliśmy tacy mocni. Wiemy, jak to słabi jesteśmy. A więc to musi być połączenie starego i nowego. Musi być jakaś nowa jakość. Musi być jakaś inna moc, doskonalsza, pełniejsza, większa niż tych uczonych w piśmie, niż tych zwolenników konserwatyzmu, radykalizmu. Pan Jezus mówi, że to nie chodzi o antytezę, a też nie chodzi o kompromis. Tu chodzi o całkowicie nową jakość. A więc jaka powinna być nasza postawa? Dlatego chciałbym dzisiaj spojrzeć, jaki jest stosunek Pana Jezusa do Starego Testamentu. Mam pytanie. Czy Pan Jezus kiedykolwiek czytał Ewangelię Mateusza? A listy Pawła czytał, czy nie? A więc to, co my czytamy od nawrócenia, zobaczcie, że on tego nie znał. A szkoda, nie? No właśnie. No właśnie. I tu dochodzimy właśnie do jakiegoś sedna, jakiegoś rdzenia. Dochodzimy do czegoś, co jest istotne. Pan Jezus rozczytywał się w Starym Testamencie. A więc my mamy też się w nim rozczytywać, tak? Znam ludzi, którzy rozczytali się. I czytają księgę drugą, przeczytali, weszli do księgi trzeciej Mojżesza i ugrzęźli. Wiecie w czym? Ugrzęźli. A potem jak poszli dalej i o Dawidzie, wspaniale, potem jak doczytali się, szczególnie w Biblii Gdańskiej, tam były drastyczne opisy jego walk. W tym przekładzie to troszkę złagodzono, już do innych określeń, ale Biblia Gdańska, wcześniejszy przekład, tam miał drastyczne opisy. Opisy sposobów walki, walczenia, zgodnych z ówczesną techniką, z ówczesną sztuką wojenną. Albo gdy należało ukarać królów pokonanych, i Dawid to uczynił. To była straszna śmierć, jaką zadano tym pokonanym. Dzisiaj byśmy to nazwali eksterminacja. Znam ludzi, którzy się gorszyli tymi opisami. Mówię, one były szczególnie widoczne w dosłownym przekładzie Biblii Gdańskiej. Wtedy, gdy ja się z tymi ludźmi spotykałem, gdy ewangelizowałem, odwiedzałem, właśnie oni się gorszyli, ja musiałem im wyjaśniać. To było zgodne z ówczesnymi zasadami. Albo gdy Saul się zlitował i króla Agaga nie zabił. To było mu poczytane przez Boga za grzech. I Samuel, prorok, musiał spowodować śmierć tego człowieka, tego króla. Więc inne zupełnie podejście. Brak sentymentalizmu. A jeśli ktoś okazywał, to nie tyle, że był słaby, był nieposłuszny prawu. I stąd dzisiaj wielu ludzi żąda radykalizmu. Gdy ktoś głosi miłość, to z kolei inni wpadają w euforię. I wszyscy są w skowronkach, wszystko mi wolno, czego chcecie. To inny czynnik przychodzi i go ogranicza, więc następuje wtedy walka, antyteza. Dlatego też musimy spojrzeć na tę całą sprawę w sposób właściwy. Czym jest Nowy Testament? Po pierwsze, jest historią. I nie chodzi mi o tę historię dziejów ludzkich. Chodzi mi o historię działania Boga dla człowieka wśród ludzi. W jaki sposób Bóg się przejawiał w życiu poszczególnych ludzi? Tu chodzi o tego rodzaju historię. Chodzi mi o to, co ja chcę w tej chwili wyartykułować. Tam oczywiście też jest i historia, w sensie tym wydarzeń historycznych. Ale to, co chcę teraz w tym kazaniu wyartykułować, to właśnie naszą uwagę zwrócić, że chodzi o to, jak Bóg oddziaływał w życiu poszczególnych ludzi, jak oni reagowali, zachowywali się, jakie były skutki tych działań. A więc przede wszystkim jest to dla nas tego rodzaju historia. Dalej, Stary Testament ma bardzo dużo obietnic, zapowiedzi. I Bóg przyrzekał coś. I to się wykonywało lub też czekało na wykonanie. Gdy patrzymy na wszystkich proroków, na różnych patriarchów, od Noego, te pierwsze obietnice, gdy widzimy tęczę, to właśnie jest ten znak, który kiedyś Bóg dał Noemu. A więc cały czas były obietnice. Również jest i prawo. Jest prawo, gdy Bóg mówił i miał na celu, aby to prawo było wypowiedziane, żeby było przyswojone, żeby było przestrzegane, miał na celu. I właśnie Jezus i historia. Jezus i obietnica. Jezus i prawo. Spójrzmy teraz w ten sposób na to, co Biblia mówi, co Nowy Testament mówi, co też Jezus tutaj wyraża w tym kazaniu na górze. Przyszedłem dopełnić. Dopełnić historię. Gdy patrzymy na Ewangelistę Mateusza, bo Łukasz już inaczej podchodzi do tych spraw, gdy ten lekarz pisał do Greków, do Teofila, więc on podchodzi, Łukasz, patrzymy, że inaczej. Natomiast Mateusz inaczej. Jak rozpoczyna swoją Ewangelię Mateusz? Nieciekawie. Jest genealogia, historia. Poszczególne są osoby, rodowód. Zaczynamy tam od Abrahama, Izaaka i tak dalej. Kolejno, 3 razy 14. A potem z narodzinami Jezusa było tak, i same fakty teraz rzuca Mateusz. I to załatwia bardzo szybko, bo już są mędrcy w rozdziale drugim. I rozdział trzeci już jest Jan Chrzciciel, czyli Jezus ma lat 30. Więc bardzo szybko, bardzo zwięźle przechodzi i sprawy historyczne ustawia, omawia, podaje fakty bardzo zwięźle, bo jemu o co chodzi? Jemu chodzi właśnie o to, co Jan Chrzciciel, ten największy prorok Starego Testamentu, uczynił, wskazując na tego mężczyznę, który stał w tłumie. Oto Boży Baranek. Oto ktoś, komu nie jestem godzien rzemyka u jego sandałów rozwiązać. A jak kończy się Stary Testament? Pamiętamy? Otwieramy sobie zaraz właśnie przed Ewangelią Mateusza i patrzymy, jest pusta kartka. Co ona oznacza? Ta pusta kartka oznacza 350 lat bez Bożego Słowa. Pusta strona. 350 lat bez proroków, bez Bożego Słowa. Okres ciemności, przerwa w historii. Historia była, ale nie historia zbawienia, jest przerwa. I Malachiasz, gdy kończy swoje proroctwo, tam czytamy. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela, a oto ja wam poślę proroka Eliasza. Zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana, zanim będzie koniec historii ludzkości, zanim, to ja wam poślę kogoś, kto zwróci serca ojców ku synom, serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I koniec. I pusto. Aż mamy Ewangelię Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa. I właśnie tę przerwę nagle wypełnia ktoś, kto na ziemi się pojawia, kto się rodzi. I Mateusz, pisząc do Żydów, do ludzi tego pokroju, on właśnie mówi, że Jezus przyszedł, by, uwaga, dopełnić. Dopełnić historię zbawienia człowieka. Ona się rozpoczęła, rozwijała, nagle Bóg przerwał przekaz swego słowa. Dalej ludzie żyli, ale już mieli swoje pomysły. No, teraz myślę o powstaniu Makabeuszy na przykład. Dlatego też te księgi są poza pismami, to są apokryfy. imiują deuterokanoniczne, wtóre. To się nie liczy. Nie ma takiej wartości, jak to, co Malachiasz powiedział i zamknął. Jest przerwa, aż się pojawił Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus. A więc Jezus dopełnił historię zbawienia. Ale Jezus swoją tożsamość otrzymał w Starym Testamencie. Już Izajasz, wcześniej już i Mojżesz mówili, że przyjdzie prorok jak ja, przyjdzie prorok. Już wcześniej w sadzie Eden Bóg powiedział, że z Twego nasienia, z tego pokolenia pojawi się ktoś, kto zdepcze głowę węża. Już była zapowiedź. Izajasz, 7 wieków przed Chrystusem, już pisał o pannie, która pocznie, o żłobie, o pieluszkach. Już pisał o tych wszystkich wydarzeniach. Pisał o słudze Pana, który będzie uzdrawiał, który będzie wielki. O cierpiącym słudze Pana na krzyżu, rozdział 53. Już 7 wieków była mowa o Chrystusie, więc o swoją tożsamość otrzymał w Starym Testamencie. Tam też jest mowa o jego misji, jaką będzie wykonywał. I właśnie gdy my czytamy Stary Testament i gdy patrzymy w niego, to tam musimy widzieć, że ta historia się rozwija i zapowiada kontynuację, a właściwie jej dokończenie, dopełnienie. Jezus dlatego też potwierdził ważność Starego Testamentu. Dlatego, że Stary Testament nam przedstawia relacje, więzi, sposoby działania Boga na człowieka i odzewu człowieka na działanie Boga. A więc to wszystko jest tam widoczne. Ale jeśli ktoś czyta Stary Testament i tylko Stary Testament zna, nie znając Chrystusa, to jest kimś, i wziąłem takie porównanie z pewnego opracowania, jak ktoś, kto wchodzi do dużego salonu, dużego pokoju, który ma kilkaset lat, tam jest wiele mebli, tam jest wiele różnych przedmiotów, które mają wielką wartość historyczną, emocjonalną, które dotykały, używały różne osoby w ciągu tych kilkuset lat, kilku tysięcy lat, powiedzmy, ale niech to będzie kilkaset lat. Nie ma świadomości, że tu i ówdzie jest kurz, pajęczyna, toż to w końcu jest pokój nieużywany. Ale trzeba go rozpoznać. A więc chodzi po tym pokoju, jest półmrok, więc tylko widzi kontury i dotyka. A, to chyba jest fotel. A to chyba jest... I tak się domyśla, co to może być. No i to mu zajmuje dużo, dużo czasu. Nawet nie wiem, chociaż czuję, że ma już brudne palce tego kurzu. Nagle patrzę, oj, i zdejmuje pajęczynę. Ale podczas tego jego pracy ktoś wchodzi i włącza światło. O okamgnieniu wszystko jest jasne. Wszystko widać. Teraz ten ktoś mówi, chodź tutaj do drzwi i ci opowiem. Ten mebel to jest to i to, to i to. I opowieść trwa pół godziny. A tamten przedmiot to i tak wiecie, i mu opowiada. Jest historia, że trzeba byłoby tygodni, aby to zgłębić. I właśnie Jezus rozświetla Stary Testament. Jeśli ktoś go nie zna i czyta Stary Testament, czuje się jak ten zwiedzający ów pokój bez oświetlenia, w mroku. Ale jeśli ktoś zna Chrystusa, poznał Go, Chrystus rozświetlił Twoje czy Jego życie, moje życie, rozświetlił nas od środka. Gdy mamy w sobie to dopełnienie, jakim On jest, patrzymy na to wszystko jako na coś, co ma sens. I ktoś powiedział, święty Augustyn powiedział, że Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie. Właśnie w tych nobliwych starociach jest ukryty. Ale Stary Testament jest odsłonięty, objawiony w Nowym Testamencie. I właśnie dlatego Pan Jezus stara się ich uczyć. Przodkom mówili to i to, ale ja wam powiadam, kto się gniewa na swego brata, już ma problemy zabójcy. Jeśli ktoś wchodzi do teatru na ostatni akt sztuki, jest trzeci akt sztuki, czy zrozumie przesłanie, dramatyzm? Jeśli w ogóle nawet nie zna historii, nie zna treści, scenariusza, jeśli wchodzi, nie zna libretta, tylko wszedł na samą końcówkę już tego dramatycznego śpiewu, ktoś zrozumie? I właśnie, żeby poznać Jezusa Chrystusa, żeby zrozumieć Nowy Testament, trzeba znać Stary Testament. Trzeba czytać Stary Testament, znać go. A wtedy rozumiemy Mateusza, Łukasza, Marka. Rozumiemy Jezusa, co mówi o tych przodkach, mówi to i tamto. To są odnośniki, sięgamy. Poznać całość. i wziąć udział w całości, mimo żeśmy się urodzili w wieku 20 czy 21. Ale musimy poznać wstecz, pod warunkiem, że mamy światło. Dlatego też Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Ja jestem światłem świata, kto za mną idzie, ten ma światło sam w sobie, nie błądzi, ten wie. Musi być światłość, byśmy znali treść, historię. Cały akt, dramat, wszystko znali od początku aż do końca i to mamy w Chrystusie Jezusie. Dalej, gdy chodzi o obietnice, gdy było tyle obietnic w Starym Testamencie, to pomyślmy, że Jezus jest dopełnieniem tych obietnic. Jest wypełnieniem i dopełnieniem. I znów w pewnym opracowaniu wyczytałem sobie, że w jednym dniu Jezus wypełnił 29 obietnic Starego Testamentu. A w sumie podczas pobytu na ziemi wypełnił 300 proroctw. 300 obietnic, 300 proroctw, które powstawały przez 500 lat. Jego pojawienie się już wypełniało obietnice. A zdarzyło się, że w jednym dniu tyle się działo, tyle mówił, że aż 29 proroctw się wypełniło. A w sumie jego całe życie i śmierć i zmartwychwstanie, wszystko to spełniło aż 300 proroctw. Więc on jest tego wypełnieniem, ale również jest i dopełnieniem. Dlaczego? Co znaczy wyraz testament? Tu nie chodzi o spadek. Ten wyraz berit po hebrajsku, diatekę po grecku oznacza co? Przymierze. To jest umowa między dwiema stronami. I ktoś silniejszy, mocniejszy, właściciel chce nam coś przekazać. Chce nam coś zagwarantować. I ja nam to daję, ale musi być odzew. I teraz, gdy tu siedzi mój przyjaciel, drogi brat Chrystusie, i ma ręce tak założone. Tak siedzi, nie ruszaj. Ręce założone. Czy jest odzew? Jest odzew, ale wewnętrzny. On mnie słucha, zastanawia się, ocenia, sobie dopowiada, co ja mówię, tam ma jeszcze jakieś tam do powiedzenia i to jest w porządku. Ale musi nastąpić, jeśli ma być jakiś akt prawny, musi nastąpić odzew. Jeżeli ja rękę wyciągam, on musi teraz też swoje ręce rozłożyć i rękę wyciągnąć. Podejść i włożyć swoją rękę, moją rękę na zgodę, że tak będzie. Wczoraj, gdy mieliśmy ślubowanie małżeńskie, to musieli podejść i coś wykonać. Nie tylko powiedzieć, ale i podpisać. To wszystko musi być dopełnione. A jutro trzeba pojechać jeszcze do Urzędu Stanu Cywilnego i zawieźć to. To musi być zarejestrowane. Więc wszystko musi być do końca dopełnione, bo jeśli tego pastor nie zrobi, to po 6 dniach ślub będzie nieważny. I musimy powtórzyć całą uroczystość. Takie jest prawo. A więc Jezus jest tego dopełnieniem. I właśnie odzew. Musi nastąpić odzew. Gdy Bóg zawierał przymierze z Noem, Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem, i wiemy, że oni w tym przymierzu nie wytrwali. Dlaczego? Dlatego, że z powodu słabości ciała, mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział. Nasze ciało jest słabe. Paweł mówi w rozdziale 6 listu do Rzymian, że umysłem ja bym chciał. Zakon jest dobry, ale ja jestem słaby. Ja nie mogę. I właśnie w Chrystusie Jezusie się pojawia i Bóg i człowiek jednocześnie. I nagle On to wszystko wykonuje. Bez grzechu jest. Aż do końca jest bez grzechu. A na krzyżu nasz grzech przyjmuje. Staje się grzechem za nas. I następuje okup. Odkupienie. On wszystkie te obietnice w sobie wypełnia i z Bogiem zawiera przymierze na naszą rzecz. I potem od nas oczekuje tylko, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Niech weźmie. Kto wierzy, ma życie wieczne. Tak prosto się wszystko odbywa, bo On już to wszystko, co najgorsze, wykonał. I właśnie w Nim to wszystko jest zrealizowane. Dlaczego niektórzy ludzie nie mogą tego zrozumieć? I tkwią w Starym Testamencie i cały czas mówią, no tak, ale Mesjasz ma być taki i taki. Znamy uczonych w Piśmie. Znamy Nikodema. No widzimy, no czuję, wiem, ale no jak to jest? Gamaliel, gdy były te debaty rozmaite, to Gamaliel mówi, no sprawdźmy to, poczekajmy, zobaczmy, czy to się ostoi, czy nie, czy jest z Boga, czy nie z Boga. Więc cały czas były dylematy. Uczniowie mówią, Panie, pokaż nam Ojca. Więc cały czas jest to niedopełnienie. Jest to rozminięcie się obietnicy i oczekiwań. Bóg obiecał tak, a oczekiwanie jest jakieś inne. Spójrzmy na Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, gdy Łukasz opisuje. On im mówi, że odejdzie, że wyleje moc Ducha Świętego. I oni zamiast iść dalej w tej myśli i się rozwijać, oni tkwią dalej w swoim myśleniu. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? I już myślą po swojemu. Spójrzcie, jak trudno jest połączyć to stare z nowym i stać się nową osobą, nowym człowiekiem. Jak trudno. Jezus wiedział, że jest to trudno. Trudne. Dlatego też musimy zrozumieć, że Bóg w danym czasie, w danym pokoleniu, we właściwym czasie, dzisiaj było czytane przez pastora, ma być głoszone we właściwym czasie to zbawienie, że Bóg przekazywał w sposób właściwy dla zrozumienia danych ludzi. I Stary Testament cały był tak przekazywany i tak to wszystko wyglądało, jak tamci ludzie, gdy żyli. Jezus również w sposób właściwy dla swego pokolenia. I również my dzisiaj tę samą treść adaptujemy, przystosowujemy do naszej rzeczywistości. Nie zmieniając ani kreski, ani joty. Treści nie zmieniając, jakości nie zmieniając. Tylko forma następuje inna. I znów w pewnym opracowaniu zobaczyłem taki przykład, taki obraz. Że ktoś w roku 1950 obiecał synowi kupić telewizor. A synek był dosyć mały, miał dopiero 5 lat. I mówi, gdy będziesz miał 21 urodziny, ja ci kupię telewizor już własny. A wiecie, wtedy telewizor to był jeden na całą klatkę schodową. I się dzieci schodziły, prawda, na wtedy była wieczorynka chyba się nazywało, czy jakoś tam. I synek się cieszył, że poczekam to jeszcze kilkanaście lat i będę miał swój telewizor. I oczywiście ten telewizor wiecie jaki. Czarno-biały, taki malutki, taki migocący. Ale mija ten okres. Ja też kupuję synkowi telewizor, ale kolorowy, pilotem. I ktoś mówi, tata, ty nie wykonałeś. Albo pan nie wykonał swojej obietnicy. Pan obiecał telewizor czarno-biały, a tymczasem pan mu daje nie to, co pan obiecał. No gdyby było odwrotnie, to co innego. To rozumiem. Ale tutaj, gdy ktoś otrzymuje coś lepszego, i właśnie ludzie, którzy są przywiązani do staroci, gdy otrzymują coś lepszego, otrzymują życie w Chrystusie Jezusie. Ale oni kochają życie w Starym Testamencie. I cały czas tkwią tam. I są zafascynowani tym wszystkim i mówią, nie, zabijmy go, bo on nam przeszkadza. My musimy mieć czarno-białe, to nie może być takie kolorowe. To jest nie po Bożemu, to jest... No jak to jest? Mojżesz mówi, że trzeba ją ukamienować. Napisane, zgrzeszyła, proste. Tak było zawsze. Czarne-białe, tak? A Pan Jezus nagle im mówi, kto jest z was bez grzechu? On nie mówi, że ona nie zgrzeszyła. On nie mówi, że Mojżesz nie ma racji. On nie mówi, że te kamienie, które mają w swoich rękach, też mają rację. On tego nie mówi. Że te kamienie, które mają w swoich rękach, też nie mają racji. Nie. Wszystko ma rację. Ale on im zadaje pytanie. Odwołuje się do czegoś, czego nie było w Starym Testamencie. Do miłości Boga, swojego serca, siły, myśli i duszy. To było napisane, ale nie było wykonywane. Miłości bliźniego jak siebie samego, to było napisane w Starym Testamencie. Tak, to jest cytat z Księgi Mojżesza. Ale nie było wykonywane. I właśnie ci ludzie na szczęście byli wrażliwi. Byli sumienni. Pomyśleli i kolejno od najstarszego opuszczali, wyszli i tylko została ta nieszczęśnica i Pan Jezus. A więc to jest dopiero kolorowe życie, duchowe życie, zupełnie inny wymiar niż to, co dawało nam czarne i białe. Ale pójdźmy teraz dalej. Prawo. Bo historia, obietnica i prawo. A więc prawo, które jest tak bardzo ważne. Prawo, którego nie wolno przekreślić, nie wolno go nie wykonywać. Każde przykazanie jest najważniejsze. I mam pytanie, czy nas obowiązują przykazania Starego Testamentu, czy nie? Pytanie, które? Czy te z dekalogu, czy te też późniejsze, które lud wybrany otrzymywał? Faryzeusze wyszperali w Starym Testamencie aż 248 nakazów. 248 nakazów i 365 zakazów. Potem swoje komentarze umieścili w Misznie i w Talmudzie i chcieli w ten sposób ogrodzić Boże przykazania, Boże prawo, Boży dekalog, czyli ogrodzić murem ochronnym, obronnym, ochronnym, aby uratować je od wszelkich uchybień. A więc zakazów mamy po jednym na każdy dzień w roku. nakazów troszkę mniej. Chcielibyśmy tak żyć? Kiedyś sobie tak odczytałem pewien werset, pozwólcie, że z księgi Jeremiasza. Posłuchajmy, gdzie to jest zapisane, Jeremiasz, 7 rozdział, 22 i niżej. Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, mój Pan zastępów, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. A więc nic nie mówiłem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. Wydawałoby się, że z Bogu o to chodzi. Niech zabijają te zwierzęta, niech krew płynie, niech się płonie, bo ja kocham dym, ja kocham kadzidła. Tak Bóg mówi? Tak by się wydawało. Salomon, gdy poświęcał świątynię, ileż to tysięcy zwierząt zginęło i tak dalej. Więc by się wydawało, że Bogu się podobają nasze piękne śpiewy, grania, podnoszenia rąk. Tak? Tak nieraz głoszą kaznodzieje, że Bóg bez tego nie może żyć. Tak by się wydawało. Ale tutaj już Jeremiasz mówi, że owszem, to jest ważne, to jest potrzebne. I te ofiary, całopalenia, uroczystości, śpiewy, podnoszenie rąk, to jest potrzebne, ale nie o to chodzi. Bogu nie o to chodzi. Posłuchajcie. Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc, słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, czyli sposobem życia, drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Więc Bogu chodziło o coś więcej, co dopiero Chrystus wykonał. Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Upodobanie, bo On wszystko wykonał wewnętrznie, zewnętrznie. Był taki, jak Bogu zależy, żeby być. Lecz oni nie usłuchali. Oni nie nakłonili swego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swego złego serca i się odwrócili do mnie tyłem, a nie twarzą. To już Jeremiasz tak pisze. A więc Bogu nie chodzi o przykazanie. A czy nie chodzi? To jednak chodzi. Jednak chodzi. Ja sobie zajrzałem znów do listu Jana. I wszyscy znamy to miejsce. I tu właśnie on też pisze o tych przykazaniach, prawda? I gdy czytamy, że to przykazanie jest dawne, które mieliście od początku. Jest dawne to słowo, które żeście słyszeli. Ale jednak wam daje nowe przykazanie, które jest prawdziwe i w nim, i w was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa świeci. A więc jest prawdziwe przykazanie. Przykazanie, które sprawia, że ciemność ustępuje, a światłość prawdziwie świeci. I dalej jest tego takie zastosowanie praktyczne. Kto mówi, że jest w światłości, a swego brata nienawidzi, nadal jest w ciemności. A więc przykazanie, które wykonamy zewnętrznie, czy przykazanie, którym jesteśmy? Przykazanie, którym jesteśmy. Bóg jest miłością i ja mam być miłością. Nie mieć miłość, jej użyć jak jakiejś legitymacji, czy też ja mam być miłością. Mam zachowywać się jak człowiek, który umie kochać kochających mnie, ale umie też kochać nienawidzących mnie. Gdyby to była sfera przykazań, to byśmy cały czas musieli mieć ściągawki. Ale jeśli jest to sfera jakości, że jestem światłością, jestem miłością, to odruchowo się będę umiał zachować, jak Pan Jezus na krzyżu na Golgocie. Ojcze, przebacz im, bo nie widzą, są zaślepieni, nie wiedzą, co czynią. Przebacz im. Dlatego też Jan właśnie mówi, że jest to stare przykazanie, ale jednak nowe. Więc Pan Jezus nie przyszedł obalić, unieważnić Stary Testament, prawo, ale przyszedł wykazać jego właściwe znaczenie. I Pan Jezus nie zwalcza uczonych w Piśmie, że oni nie mają racji, ale mówi, że oni mają niewłaściwą interpretację. Pan Jezus na tym fundamencie tych przekazań starotestamentowych, czyli na dekalogu, budował wzwyż, a oni umacniali poziomie, wszerz. Oni szli w stronę legalizmu. Będziesz, nie będziesz, będziesz, nie będziesz, wolno, nie wolno. I robili przepisy szczegółowe. Na przykład, że nie wolno przejechać tam w dzień święty, w szabat, drogę sabatnią. To pisali, droga sabatnia jest tyle, tyle kilometrów. A Pan Jezus mówi, też to moi uczniowie, gdy szli, gdyśmy rozmawiali o ważnych sprawach, gdyśmy przechodzili z wioski do wioski i tam sobie troszkę zboża narwali, kłosu narwali i przemyli, dmuchnęli i parę ziarenek zjedli, to nie była mucka. To nie była, nie była praca. No tak, ale oni jednak... I właśnie oni szli w stronę legalizmu. A nasz Pan mówi, nie. Na tym, co jest, gdy znamy właściwą treść, budujmy wzwyż, wzwyż, wzwyż. Pomyślałem sobie teraz o naszym skomplikowanym prawie drogowym. Ruch drogowy, tutaj przecież większość chyba jeździ samochodami, porusza się rowerami i się musimy uczyć, dokształcać. Czy nie byłoby prościej, aby wprowadzono zasadę jedną bez żadnych szczegółowych nauk, korepetycji, później egzaminów? Zasadę jedź ostrożnie i uważnie. Amen, koniec. No właśnie, a teraz kto będzie interpretował jedź ostrożnie i uważnie? Pamiętam, kiedyś jechałem i tam wolno było jechać 90. Ja tak jechałem koło 90. Nagle patrzę, a facet pędzi i widzę, że nie ma zamiaru zahamować. I wtedy przyspieszyłem, dobrze, że miałem dobry samochód. Jak szpula poszedł, aż 130 osiągnął. A tam stali właśnie ci panowie i tam namierzyli mnie. Ach, czy pan widzi? 130. Ej, panowie, chwileczkę, ale tego pana też zatrzymajcie. Dlaczego? Zatrzymajcie, proszę was, zatrzymajcie go. Ja mówię, okej, teraz wyjaśnię. A serce mi waliło. Powiedziałem, że on teraz by mnie uderzył. Jak ten pan jechał, widziałem, że nie zahamuje, ja przyspieszyłem, żeby uciec. I on się włączył, wjechał. A on mi tak było, zamyśliłem się. Spieszyłem się tu i tu, opisał, gdzie się śpieszył, jak było. No i teraz, kochani, czy ja prawo przekroczyłem, czy nie przekroczyłem? Przekroczyłem, tak. Na punkty i za wszystko zasłużyłem. Ale policjanci obydwu nas uniewinnili. On dlatego, że miał ważny powód, no nie wolno było, no ale mimo wszystko jakoś zapomniał się, a mnie z kolei pochwalili za przytomność umysłu. Zamiast hamować, to by w niego bym go uderzył. Uciekłem mu. To był odruch. A więc jedź uważnie i ostrożnie. Pod warunkiem, że znasz przepisy ruchu drogowego. I wiesz, co wolno, czego nie wolno. Czasem, gdy przekraczamy te przepisy, wiemy dlaczego i umiemy je wyjaśnić. I właśnie Pan Jezus był jedynym człowiekiem, który znał dokładnie to, o co Bogu Ojcu chodziło. On dokładnie wiedział, jak się zachować w danej sytuacji. I dokładnie umiał zareagować, odpowiedzieć i praktycznie w to wszystko wprowadzić w czyn i w życie. Też Pan Jezus swoją śmiercią na Golgocie, swoim zmartwychwstaniem i braniem Ducha Świętego uzdolnił nas, abyśmy mogli mieć tę obfitszą, doskonalszą sprawiedliwość, abyśmy zrozumieli, że prawdziwi chwalcy czczą Boga w duchu i w prawdzie. Gdybyśmy wzięli Stary Testament i tam wzięli psalmy, gdzie napisane, że głośno krzyczcie i tak dalej. Znamy te psalmy, tak? O uwielbianiu. I znałem taką grupę, która chciała to zrobić tak dosłownie. I darli się. Śpiewali, a potem była modlitwa, a oni wrzask. Wybaczcie, ja teraz tego nie zrobię przy stole, kiedy zrobiłem u siebie w domu, to goście chcieli uciec. Dosłownie darli się. Do tego jeszcze mieli mikrofony, a jedna z tych osób to była śpiewaczka zawodowa. Ja byłem w pierwszym rzędzie, nie mogłem wytrzymać. A wśród nich to było 5-6 osób, chyba może 5 osób, stał jeden chłopiec, który mikrofon opuścił i już tego nie robił. Jakiś wrażliwy człowiek. A ci się darli, bo ideologia w tym zborze była, że należy drzeć się, krzyczeć, gdy mówi o tym psalm. No wiecie, psalm tak sobie mógł mówić, ale to jest poezja. Jest to przenośnia. Prawdziwi chwalcy czczą Boga w duchu i w prawdzie, czyli cicho, tak? Nie, nie. Z nich tryska. Z nich wypływa. Czasem oni wrzeszczą, ale w duchu. Nikt nie słyszy, a oni w pracy swojej siedzi, prawda, nikt nie słyszy, on czasem wrzeszczy, gdy komuś nie przeszkadza. Ja to robiłem w samochodzie często. Ale potem przyjeżdżam do domu, a żona pyta, czy co, przeziębiłeś się, bo gardło mi wysiadło. Potem kazań nie mogę wygłaszać. Przestałem to robić, bo mnie gardło nie wytrzymywało. Ale chciałem wrzeszczeć. Wy chyba też nieraz, nie? Ale starałem się, żeby komuś nie przeszkadzać. Gdyśmy wszyscy byli w takiej atmosferze, żeśmy też wszyscy krzyczeli, skakali i tak dalej. No bo taka była w tym momencie konwencja, ale w nas tryskało. A nie myśmy sobie formę przyjmowali. I właśnie Stary Testament zapowiada treść, tę prawdziwość, która się miała pojawić później. I stąd Jezus nam umożliwił to wszystko przez to, że nas zbawił nie przez uczynki, ale przez łaskę, przez wiarę. Nas usprawiedliwił przez wiarę w Niego. Że w nas dał Ducha Świętego to, co mieli tylko wybrani w Starym Testamencie, o czym marzył Mojżesz, żeby też i inni otrzymali, cały lud. Myśmy to otrzymali, każdy z nas. I każdy z nas najmniejszy w tym zborze jest większy niż Jan Chrzciciel. To jest piękne przesłanie. I stąd, kochani, gdy ktoś odrzuca Stary Testament całkowicie, to niech wie, że odrzuca naukę Jezusa. Bo Jezus go nie odrzucił, ale poparł i dopełnił. Dał pełnię, wypełnił. Dalej. Ewangelia miłości się nie spiera ze Starym Testamentem oko za oko. Ale Ewangelia stanowi dopełnienie. Pamiętam kiedyś, ten przykład ciągle powtarzam, to było moje pierwsze doznanie, gdy pewien brat krzywdził mnie, jego żona krzywdziła moją żonę przez różne plotki i tak dalej, i w końcu już tak mi dopiekł, że ja już miałem go dosyć. A mam kazanie głosić w czwartek. I się modlę około godziny drugiej, o słowo nie ma, modlę się o wpół do piątej, nie mam słowa. A Bóg mówi, módl się o tego człowieka i go błogosław. Błogosław go. Ja wziąłem sobie psalm, gdzie napisane, Panie, powybijaj im wszystkie zęby. Byłem tak rozgniewany, już miałem tak dosyć, tyle znosiłem, że wziąłem Słowem Bożym dokładnie, jak napisane. A Bóg mówi, nie. Patrz tutaj do Mateusza. Błogosławcie, nie przeklinajcie. Czego sobie życzysz, zacznij jemu życzyć. I Bóg mnie zmusił do Nowego Testamentu, do nowego podejścia, dopełnić, wypełnić tamtą treść, która była ułomna. A więc mamy dopełnić, a nie wspierać je ze Starym Testamentem, czy też Stary Nowy Testament wypierać nie. Całość pełni. Ewangelia nas uwalnia nie od przykazań, ale od potępienia przez przykazania i prawo. Ileż razy ja przeżywałem to, że nie czytałem 3 rozdziałów Biblii, jak sobie obiecałem, że będę to czynił. I się złożyło tak, że nie mogłem 3 rozdziałów czytać. I diabeł mnie tak potępiał, moje zobowiązanie i niewywiązywanie się tak mnie potępiało, bo czytałem tylko rozdział, pół rozdziału, 2 wiersze. Nie miałem możliwości. I czułem takie oskarżenie, że wręcz już chciałem przestać kazania głosić. I wreszcie się opamiętałem, mówię, zaraz. Kto mnie potępia? Bóg? Toż to Bóg nam narzuca ilość rozdziałów? Toż to ja sobie powiedziałem. Kto mnie tak silnie potępia? Duch Święty? No chyba nie. I w końcu mówię, to ty, stary przeciwniku, to ty. Dobra, żebyś wiedział, wolno mi Biblii nie czytać, nie modlić się, wolno mi w ogóle nie być chrześcijaninem. Wolno czy nie wolno? Wolno. I go zatkało. Bo taki byłem bezczelny. Zatkało go. I ja sobie nie czytałem Biblii. Ale słuchałem z kaset. I teraz dobrze czy źle? No dobrze, bo człowiek słuchowo, ale źle, no bo jednak też dobrze patrzeć się z tekst. I w końcu diabeł się odczepił, wziął się za inną dziedzinę mego życia. Ale właśnie musimy mieć świadomość tego, że to potępienie jest rzeczą niewłaściwą. Gdy nas sumienie oskarża, gdy nas Duch Święty oskarża, to jest właściwa rzecz. Tak. I on nas oskarża. On nam podpowiada, wyczule. Ale nie chodzi o potępienie, gdy nas ktoś, wybaczcie, dołuje. Ewangelia nas nie dołuje, Ewangelia nas tylko napomina, upomina i pastor mówił, zachęca. Dalej, Jezus nam daje pragnienie i moc do wykonywania prawa w jego prawdziwym znaczeniu oraz do prowadzenia życia sprawiedliwego. I tak kończąc nasze dzisiejsze rozważanie, bracia i siostry, Stary Testament nam opowiada historię zbawienia człowieka, którą Jezus dokończył. Stary Testament nam ogłosił obietnicę, szczególnie Malachiasz, którą Jezus spełnił. Stary Testament ma obrazy i wzorce, które ukształtowały tożsamość Jezusa, też i przekazuje nam pewną misję, której On się podjął i ją dalej przekazał. I Stary Testament nam też daje pewną orientację wobec Boga świata, którą Jezus poparł, wyostrzył i dał jako fundament dla naszego uczniostwa, jakie mamy przez to, żeśmy się stali Bożymi dziećmi. Dlatego też chciałbym, abyśmy cały czas czytali Pismo Święte. Abyśmy znali Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś na tej sali jest i nie zna Jezusa Chrystusa, to zacznij się modlić. Panie Jezu, ja Ciebie nie znam. Daj mi się poznać, objaw mi się. Teraz, za chwilę będziemy się modlić. Panie Jezu, daj mi się poznać. Chcę się nawrócić. To jest początek. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, a jesteś nieposłuszny Chrystusowi, na przykład chrztu jeszcze nie przyjąłeś, to jest pierwszy akt posłuszeństwa. Dać się ochrzcić. Zapytaj się, dlaczego chrztu nie przyjąłeś? Bo to jest obietnica, że będę żył tak po chrześcijańsku, a na razie bym tak chciał pół na pół. Więc zdecyduj się. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, przyjmij chrzest. Przyłącz się do zboru. podejmij wszelkie zobowiązania, bądź odpowiedzialny za swoje życie, przeżyj chrzest Duchem Świętym, trwaj w pełności Bożego Słowa, Bożego Ducha Świętego, trwaj w tym wszystkim, a zobaczysz, że twoje życie zacznie rosnąć. Wzwyż, wzwyż, wzwyż i wzwyż. Zaczniesz mężnieć, stanie się tym, który zna Chrystusa, który był, jest i ma przyjść. I się będziesz cieszył z tego, że On był, że był objawiony w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, że Go znasz dzisiaj, a też gdy przyjdzie, to nie będziesz przestraszony. Gdy przyjdzie, to będziesz, mój Panie, nareszcie jesteśmy razem. Tego wszystkim mam życzę, abyśmy zawsze z Nim byli razem. Teraz, a też i jutro, gdy On przyjdzie.